Zapraszam panelistów do stolika. Sonda, którą obejrzeliśmy, pokazuje co nieco stopień skomplikowania tematu, z jakim przyjdzie.
Co to jest według ciebie tożsamość? Czym dla ciebie jest?
Dzisiaj zmierzyć. Przyjdzie się zmierzyć naszym panelistom. Zapraszam. I nie jestem wcale pewna, czy podołamy temu zadaniu. No cóż, więc zacznijmy może od pytania tylko lekko prowokacyjnego. Czy wyodrębnienie z pytania o poczucie tożsamości człowieka w ogóle, pytania o tożsamość polskiego Żyda, uważacie państwo za jakoś szczególnie uzasadnione? Czy zgadzacie się państwo na takie wyodrębnienie? Czy to nie jest przypadkiem od razu na wstępie coś stygmatyzującego, a może coś nobilitującego, a może zależy to od tego, kto pyta i w jakim celu? Może pan profesor Stanisław Krajewski?
To jest Słychać. Otóż jest to bardzo dobre pytanie w moim przekonaniu, chociaż dla niektórych osób, owszem, ono będzie kłopotliwe albo jakoś natarczywe, albo jakieś. No, dla mnie ono jest dobre, ponieważ problem żydowskiej tożsamości jest rzeczywiście problemem dla prawie wszystkich polskich Żydów. Bardzo jest niewiele takich osób, które w sposób bezproblemowy tę tożsamość nabyły. Tak jak to dawniej było typowe, chociaż zawsze byli tacy ludzie, dla których to, znaczy nie zawsze, ale od paru pokoleń są tacy ludzie, którzy, dla których to mogło być jakoś problematyczne. Teraz w Polsce właściwie wszyscy są tacy, no ale niektórzy jakby w procesie tego zdobywania tożsamości, no osiągnęli może, ja na przykład ja, no do tego stopnia no spokojną, że tak powiem. Spokojne poczucie identyfikacji, że no jakoś ja zupełnie spokojnie to traktuję, ale wiem, że gdyby o to mnie zapytać w młodości, to miałbym wielki problem, bo nie było jasne, co to znaczy. Bym raczej uważał, że to może jest jakaś jednak no, wciskanie mi czegoś, że ja przecież nic nie wiem i nie byłem wychowany po żydowsku i że to jest jakaś nieistotny, to jest jakiś nieistotny element przeszłości, przeszłych pokoleń. No ale od tego czasu wiele upłynęło wody w Wiśle i w Jordanie i ja się już utożsamiam bez żadnych problemów. Natomiast jest faktem, że ja rozumiem te problemy i sądzę, że właściwie wszyscy polscy Żydzi, tacy urodzeni w Polsce czy wychowani w Polsce, rozumieją te problemy i w tym sensie my jesteśmy ekspertami od tożsamości, po prostu chcąc, nie chcąc.
Czyli rozumiem, że to, że jest to wyodrębniona grupa, Żyd polski jest uzasadnione.
Jest wyodrębniona grupa, gdzie wyodrębniona?
No właśnie, gdzie?
W Polsce jest wyodrębniona, ale oczywiście są różne kręgi, przynależności i tak dalej. No to jest bardzo płynna granica, czyli jest raczej wiele granic, prawda? Od takiej pełnej tożsamości oczywistej do bardzo niejasnej, do, prawda, wątpliwej, do tego, że tylko człowieka uważają inni za Żyda, on sam się nie uważa i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo tych wariantów tego, można by to opisywać, ale chyba każdy to dosyć dobrze rozumie. Natomiast pytanie jest, czy jest możliwość dobrego wyróżnienia polskich Żydów wśród Żydów w ogóle na świecie. To też jest ciekawe. Wydaje mi się, że tak. To znaczy, no może nie wszystkich Żydów to dotyczy, ale bardzo wielu Żydów polskich dotyczy to, że są oni polskimi Żydami w mocnym sensie. Ja nawet użyłem takiego kiedyś określenia polsko-polscy Żydzi. To znaczy Żydzi, dla których Polska jest punktem odniesienia podstawowym. Nie tylko kultura i język, no bo to jest z reguły typowe. To znaczy, że język i kultura polska są jakby tym głównym żywiołem, w którym funkcjonujemy. Zostaliśmy wychowani wszyscy. Ale że również no, Polska jakoś jest no, czymś, powiem, ważną wartością, no niezależnie od tego, że są różne problemy, prawda, z Polską, ale które no, mają chyba wszyscy, którzy tu mieszkają.
To ja chciałabym się właśnie pod tym drugim punktem podpisać. To znaczy, wydaje mi się, że jak najbardziej można wyodrębnić grupę polskich Żydów. I myślę, że rośnięcie w Polsce bardzo nas definiuje. Również mogę mówić ze swojej perspektywy osoby, która spędziła również 6 lat w Izraelu i poznałam tam innych polskich Żydów, którzy dalej w Izraelu byli polskimi Żydami i Izraelczykami. Ja również posiadam obywatelstwo izraelskie i to nie zmienia właśnie tego, że jestem polską Żydówką. To jest bardzo dobre określenie. Uważam, że tworzymy pewną wspólnotę, nie znając się nawzajem również. Nie tylko szeroko zaprzyjaźniona żydowska społeczność warszawska, ale ja czuję pewną wspólnotę losów z tymi Żydami, którzy się jeszcze nie dowiedzieli o swoim pochodzeniu, a są dorośli. Wiem, że jest ich bardzo dużo. I z tymi, którzy dowiedzieli się i nie wiedzą, co mają zrobić z tą wiadomością. Uważam, że łączy nas los.
Co to znaczy polski Żyd? Może doktor Sergiusz Kowalski.
Znaczy, polski Żyd ma też taką cechę, jak powiem, liczbową. Mianowicie polskich Żydów jest bardzo mało. W porównaniu do innych Żydów, na przykład ukraińskich, czy francuskich do niedawna, czy w innych krajach europejskich. No, to są takie liczby zupełnie porównywalne. Ja powiem na przykład, że w gminie największej warszawskiej żydowskiej jest ponad 600 osób, nieco ponad 600. No i to było na tyle. Natomiast na przykład na Ukrainie jest 500 000 co najmniej Żydów. We Francji było 700 tysięcy, więc to są takie zupełnie inne liczby. Natomiast więc bycie Żydem w Polsce jest to poczucie przynależności jakiegoś bardzo małego grona. Natomiast jak się z zewnątrz na to patrzy, to ludzie uważają wprost przeciwnie, że Żydów jest całe mrowie. No. A dlaczego? No bo no to nie wszyscy tak sądzą oczywiście, ale na przykład ci, którzy, to jest mała liczba, małe grono osób, ale ci, którzy uważają, są antysemitami powiedzmy, to oni potrzebują ogromnej ilości Żydów, żeby obsłużyć wszystkie banki, media, no tam, no to tak trzeba parę milionów.
Zgłaszać pretensje. No,
właśnie.
To na czym polega ten problem z tożsamością? Bo takiego określenia pan użył, panie profesorze, powiedział pan problem tożsamości polskiego Żyda. Jaki problem?
Problem chyba głównie polega na tym, że jest bardzo mocna polska tradycja, że Żydzi to nie są Polacy. No więc wszyscy ludzie tacy jak my i bardzo większość osób, o których moglibyśmy myśleć jako o obecnych polskich Żydach, no nie chce się jakby w ten sposób dać klasyfikować, że jestem Żydem, czyli nie jestem Polakiem. Mówią, że raczej nie, ja jestem trochę Żydem, a trochę Polakiem, albo jestem i tym, albo jestem na swój sposób Polakiem, na swój sposób żydowski i tak dalej. Ileś jest takich różnych. No i to oczywiście jest od razu problematyczne, no bo się znajdzie sporo ludzi w Polsce, może nawet bardzo dużo, którzy powiedzą, no że to jest jakieś udawanie, że to nie jest prawdziwa polskość, albo to nie jest taka polskość, jaka być powinna i tak dalej. I to jest pewna rzeczywistość, z którą jak najbardziej trzeba żyć. Muszę powiedzieć, że dla mnie to też nie jest taki wielki problem, ponieważ no, jest też duża część Polski, polskiej opinii, polskiego życia i polskiego świata, kultury i tak dalej, w której no, tego typu funkcjonowanie polskie, jakie na przykład my tutaj reprezentujemy, jest jak najbardziej akceptowane i w tym sensie to nie jest tak, że się nie ma do czego odwoływać. Natomiast jest faktem, że dla niektórych to jest właśnie coś podejrzanego i coś, co odrzucają tego typu polskość. No i wtedy właśnie powstaje ten problem taki, no, że trzeba wybrać. Ja myślę, że nie trzeba wybierać, bo to niewątpliwie ta dwoistość, czy jakaś, jak to ludzie mówią, nie wiem, hybrydalność, czy właśnie, no, że jest ten łącznik, prawda, że się jest żydowskim Polakiem, polskim Żydem i tak dalej, no to wszystko jest pewna rzeczywistość, która jest no, dla mnie tak oczywista, że no, ani nie ma sensu jej negować, ani nie ma sensu jakoś jej redefiniować, żeby wpaść w kategorie, które ktoś chciałby dla nas stworzyć.
Bardziej niż problem z tożsamością, to pasowałoby mi określenie rozwój tożsamości. Myślę, że w przypadku wielu z nas przechodziliśmy przez wiele etapów od młodości. Druga myśl mi uciekła, to za chwilę.
jeszcze pomyślałem, że jest tak, że znaczy jakby bez złej woli, ale bardzo wiele osób rozdziela te tożsamości w Polsce. Mianowicie, bo to jest również tradycja jakby. I ja przypuszczam, że no zdecydowana większość Polaków by się bardzo zdziwiła, słysząc, że w Katyniu zginęli również Żydzi. Polscy oficerowie, którzy byli Żydami, bo to są jakby Katyń ma być polski, żydowskie sprawy są inne, powstanie w getcie i tak dalej, prawda? Więc tutaj co niekoniecznie jakby jest zła wola, ale to jest również takie poczucie, że albo ktoś jest Żydem, albo jest Polakiem. Natomiast właśnie jak ktoś tu powiedział, nawet powiedziała to chyba jedna z osób w sądzie, no właściwie wszyscy polscy Żydzi są trochę Polakami.
Też chciałam odnieść się jeszcze do sądy, do tego bardzo dla mnie pięknego określenia o dwóch wewnętrznych domach. Ono by najbardziej tutaj dla mnie opisywało moją sytuację.
Ja myślę, że można mówić o czymś takim jak ojczyzna i matczyzna. One nie muszą być też tożsame, każdy ma to i to. Czasem one się pokrywają, a czasem nie. I też mi się wydaje, że dobre było w tej sądzie to, że tam te młode osoby wspomniały o czymś takim jak negatywny aspekt tożsamości, zagubiona tożsamość, zachwiana. No w ogóle ten termin, który w Polsce jest przecież jednak częsty, przyznawanie się, no już sam w sobie wskazuje na problem, prawda?
Tam padło to słowo.
Padło to słowo, no bo to jest słowo, które niewątpliwie dobrze opisuje sytuację czy samopoczucie wielu osób. No zapewne, no, to się na przykład odnosiło do mnie no, dawno, dawno temu, jak byłem młodym człowiekiem. No teraz to się do mnie nie odnosi. Znaczy mówienie o przyznawaniu się jest bezsensowne, na przykład w moim przypadku. Ale dla wielu osób dalej to coś takiego, taki termin może funkcjonować. Więc ta negatywność polega na tym, że właściwie nie wiem, co to znaczy, mówi taki ktoś, no ale albo z powodów takich, że inni mnie tak widzą, albo z powodów takich, że no jakoś historia to powoduje, albo że jest to ta zagłada i nie mogę tak po prostu o niej zapomnieć i jej pamięć zagłady i to do tego się odnoszę. Ale pamiętajcie, że są różne negatywne powody, czyli takie, że no nie wypada, nie należy albo nie da się przestać być Żydem. To są te negatywne powody. Ja uważam, że to jest nieszczęście nasze trochę, że naprawdę bycie Żydem powinno mieć pozytywną motywację i ona jest taka, no, że jest to wpisanie się w jakąś historię, która trwa od tysięcy lat i będzie trwała nadal. No i to ma zasadniczo charakter religijny dla mnie, chociaż wiem, że dla wielu ludzi też mi bliskich ta religijność nie jest czymś, co oni akceptują.
Czy ta tożsamość polskiego Żyda to jest w 2017 roku i będę pytać o Państwa doświadczenie takie z teraźniejszości. Czy to jest coś, co przez te lata ewoluowało? Czy jakby w zależności od tego, w jakich czasach żyjemy, bycie polskim Żydem znaczyć może coś innego? Zapewne coś innego znaczyło w 35, w 39, 46, nie wiem, 68, kiedy Shoah pokazano w Polsce, po książce Grossa i dzisiaj być może też jeszcze coś innego, tylko jeszcze nie wiemy co. Jak to jest? Tak pływać w tej płynnej nowoczesności, po nowoczesności.
To również jest trochę tak, że to nie jest tylko kwestia jakby psychologii, tego co się czuje albo co czują inni o nas. To również jest pewna taka rzeczywistość bardziej namacalna, mianowicie to nie jest tylko tak, że po Shoah, po zagładzie, po Holokauście zostało bardzo mało Żydów w Polsce, ale również w większości są to trochę inni Żydzi niż przed wojną. No, nie wszyscy, ale znaczna część to są ludzie zmieszanych tak zwanych małżeństw, czyli to są powiedzmy częściowo Żydzi, a częściowo Polacy. Prawda? Ktoś ma matkę Żydówkę, ojca Polaka albo odwrotnie. Więc to, że mają jakby tą konieczność wybierania, czy możliwość wybierania między różnymi tożsamościami narodowymi, to jest im dane. Bo to, tak jak Staszek powiedział, kiedyś to po prostu się było Żydem i tyle, w sposób zupełnie normalny, naturalny, nikt nie musiał się przyznawać. A teraz chodzi taki człowiek po ulicy w Warszawie albo w Krakowie, nazywa się jakoś normalnie, imię ma zwykłe, nazwisko ma zwykłe.
Kowalski albo Krajewski,
tak jest, Stanisław. No, i mnie raczej podejrzewano, w szkole mnie przyzywano od Ruska bardziej, z powodu Sergiusz. No i w związku z tym to, co powiedziała ta pani w sądzie o przyznawaniu się, to nie jest takie głupie. No. Właściwie trzeba komuś powiedzieć, że to nie jest tak, ktoś mówi ty jako Żyd, coś, a nie, muszę powiedzieć ja jako Żyd, prawda? No i co jeszcze chciałem powiedzieć? No więc właśnie, to jakby stwarza taką sytuację trochę skomplikowaną. W socjologii się mówi o, to się nazywa fachowo, dekompozycja czynników statusu społecznego. Czyli na przykład ktoś jest bardzo szanowany, bo jest profesorem, ale bardzo mało zarabia, więc ma status wysoki, ale zarazem niski. Więc też doszło, i to nie tylko w Polsce, i nie tylko z powodu szach wcześniej, już do jakby dekompozycji żydostwa. Bo kiedyś przez jakieś, no nie wiem, ileś tysięcy lat Żydem się było w ten sposób, że się było Żydem etnicznie, religijnie i no powiedzmy...
Stanowo.
Stanowo, tak. Po czym się nagle zaczęły różne dziwne rzeczy dziać. Na przykład pojawiła się Haskala, prawda, która powiedziała Żydom, żeby stali się jak gdyby normalnymi Europejczykami. Pojawił się potem komunizm, który powiedział, w ogóle nie jesteście Żydami, tylko jesteście ludźmi. Więc też jest tak, że w tej chwili, nie tylko w Polsce, ale w Polsce to jest pewien problem, że jakby znaczna część ludzi, nawet obecnie religijnych, Żydów, religijna nie była. Nie była wychowana jako religijni Żydzi. Nie wynieśli tego z domu, nie nauczyli się. Oni się dopiero uczą. Uczą się być Żydem i często uważają, że aby zostać Żydem, którym się w takim sensie świadomym, pełnym nie było, to można to zrobić w gruncie rzeczy przez religię tylko. Jakby trudniej jest zostać Żydem niereligijnym, którym się jakby nie było w sposób naturalny i prosty, zwykły, zrozumiały. Nie wiem, co wy na to.
Chcesz coś o tym?
Przed spotkaniem zastanawiałam się nad tym, że jest ono w cyklu problemy z tożsamością, których rzeczywiście w ostatnim czasie jako osoba nie czuję, chociaż wiele lat pytanie, kim jestem, było istotne. Ale dla mnie ważna jest tożsamość mojej rodziny. Ja mam bardzo małe dzieci, 2 i 6, w sensie 2 lata i 6. Więc pytanie, kim chcę, żebyśmy byli, to jest pytanie o przekazanie im tradycji żydowskiej, przekazanie poza polskim również hebrajskiego, przekazanie więzi z Izraelem, z rodziną w Izraelu, z rodziną poza Izraelem na świecie żydowską. Więc dla mnie najbardziej istotne są pytania o ich przyszłość. Ja sama przeszłam całe spektrum, to znaczy również bardzo wiele lat i szczerze byłam ortodoksyjną Żydówką. Tak jak Sergiusz słusznie powiedział, nie było to wyniesione z domu. Był to osobisty wybór, który ewoluował z kolejnymi latami.
No tak, ale nie od tego zaczynałaś oczywiście, nie od ortodoksyjnej żydowskości w dzieciństwie. Właśnie to jest typowe, to ja chciałem potwierdzić, jakoś nawet to podkreślić, że nawet o bardzo tradycyjnie wyglądający i bardzo religijni Żydzi współcześni w Polsce z reguły wychowali się zupełnie inaczej. Często byli wychowywani po katolicku albo tak półkatolicku. I to jest ta typowa sytuacja. I która dla polskich Żydów współczesnych, która jest no bardzo w pewnym sensie nienaturalna i z drugiej strony też tworzy taką całą ciekawą sytuację właśnie no tego ewolucji, tych świadomości, jak to jest z tożsamością i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście bardzo ważna jest zagłada i historia, zresztą również powojenna historia, bo Żydzi jednak przeżyło znacznie więcej Żydów niż niż pozostało w Polsce po pewnym czasie. Gdyby ci Żydzi, którzy byli w Polsce po wojnie, znaleźli się w Polsce, wracali z Rosji, czy gdzieś z obozów, czy się wyłaniali, gdyby oni zostali w Polsce, to w Polsce teraz byłoby co najmniej tyle Żydów, co we Francji, a może więcej. Także to emigracje wywołane przez głównie antysemityzm, ale też poczucie, że się zamykają różne możliwości i że lepiej szukać gdzie indziej, czyli i uciekanie, i szukanie lepszych, innych możliwości gdzie indziej, to wszystko spowodowało, że znaczna większość Żydów po wojnie wyjechała, to już należy o tym pamiętać. I zostali na ogół tacy, którzy byli albo właśnie jakoś już bardzo zasymilowani, albo byli w tych małżeństwach z nieżydami, no i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta, że tak powiem, pula, z której się nasza społeczność obecna wywodzi.
No, myślę, że to jest najbardziej kluczowe, tak jakby nas stworzyły te emigracje i decyzje naszych rodziców, czy wyjeżdżać, czy nie wyjeżdżać, tak? No myślę, że na pewno moja mama jest bardzo naznaczona 68.
Znaczy 68 rok jest kluczowy tutaj. Na przykład, no ja byłem wtedy młodym człowiekiem, ale niewątpliwie to był moment, kiedy się okazało, że przekaz, który moi rodzice mieli dla mnie i dla mojej siostry, że właściwie żydowskość jest nieistotna. No to coś kiedyś dawniej było, ale to się nie liczy. W naszym życiu to nie ma znaczenia obecnie, że ten przekaz był po prostu nieadekwatny. To się okazało, oczywiście, żeby z tego coś wynikło, w sensie robienia czegoś, no czy właśnie ktoś w sensie tożsamościowym, to musiało upłynąć ileś lat. Niemniej, no to było to załamanie. Także 68 rok był ważny nie tylko dla tych, którzy wyemigrowali, takich było bardzo dużo, to jest w sumie kilkanaście tysięcy osób, to jest jakoś w skali polskiej to jest niewiele, ale dla tych środowisk no, naszych, że tak powiem, to było oczywiście niesłychanie ważne i bardzo to była... Nie, to jest tylko oficjalnie wyemigrowało tam około 14 tysięcy, no jeszcze plus tego niektórzy wyjechali i zostali. W sumie to są liczby bardzo minimalne w jakimś sensie, ale jednak to było trzęsienie ziemi dla nas wszystkich, prawda? I również dla tych, co zostali. Niektórzy oczywiście wybrali to, żeby no, się dalej, że tak powiem, chować albo nic z tym nie robić. Niektórzy uważali, że jak dalej mogą tak jak przedtem nic z tym nie robić, bo niby dlaczego mają zmieniać swoją tożsamość. Natomiast inni uznali, że trzeba jakoś coś z tym robić. Moje doświadczenie jest takie, że no, powoli od tego czysto negatywnego utożsamienia, czyli zrozumienia, że bycie Żydem to jest coś, co może mnie dotknąć, mi zagrozić, do rozumienia, że w tym jest coś, na czym ja mogę budować swoje życie, no to był proces dosyć długi, nieprosty i on trwa dalej. To znaczy ja oczywiście to budowanie uskuteczniam, ale no to jest na całe życie, prawda, zadanie, uczyć się, rozumieć, mieć kontakty, uczestniczyć w tym czymś, co jest życiem żydowskim, ale co głębiej, dla mnie przynajmniej, jest też pewną misją. No jednak jest ta misja żydowska, żeby o objawieniu, które było kiedyś w zamierzchłych czasach i jest w Biblii zaświadczone, żeby o nim jakoś świadczyć poprzez swoje życie. To jest cel życia żydowskiego z perspektywy judaizmu i ja jakoś się w to wpisuję. Chociaż oczywiście są różne warianty i niektóre są dla mnie do przyjęcia, niektóre są dla mnie rażące i jest dużo napięć z tym związanych, ale tak czy inaczej to jest ten świat, w którym ja się realizuję i w którym no, czuję mój związek z Żydami innymi. Może być ktoś w Nowej Zelandii, prawda, mieć przodków, nie wiem, z Syrii i być Żydem i no, mimo olbrzymiej różnicy kulturowej, prawda, językowej, która powoduje, że niby mamy mało wspólnego, to jednak ten podstawowe ramy funkcjonowania w ramach żydowskiej religii są te same i ja mogę z nimi mieć kontakt na tym poziomie.
A poza religią?
A poza religią jest raczej, myślę, bardziej ta sprawa już takich polskich Żydów, czyli taka bardziej mentalnościowa może, to poczucie właśnie, że się jest w mniejszości, że się prawda, no, te wartości intelektualne docenia, że się ma, no, kontynuuje coś, co, prawda, było wielkie, a my jesteśmy tą garsteczką i że jakoś to ciąży, a zarazem zobowiązuje. Niewątpliwie jest w tym jakieś wielkie zobowiązanie, nie tylko religijne, ale i jakieś inne, które odczuwa wiele innych osób odległych od religii. I ja myślę, że mi się zdaje, że ta kategoria zobowiązania jest ważna.
Ja, nie będąc w tej chwili osobą religijną, dalej uważam, że podstawą jest Tora, że mamy wspólną księgę i też czuję z tym Żydem w Nowej Zelandii wspólnotę, z którymi ty czujesz. I myślę, że tak, że tę księgę poniesiemy dalej.
Ale to jest dla mnie religijność.
Tak, no jest...
Jest ortodoksyjne przestrzeganie wszystkich przekazań, natomiast to jest religijność w tym sensie, no, od poczucie, że jest coś takiego, co, no, właśnie należy nieść i że to jest nasz, czy mój, każdego z nas obowiązek.
Więc jeśli chodzi o zobowiązanie związane z byciem Żydem, to ja też mam takie poczucie, chociaż chyba jednak ja swoje bardziej odnosiłabym do zagłady i do konieczności bycia Żydem po zagładzie.
Ja w tej chwili tłumaczę taką ciekawą książkę. To jest autorka, nazywa się Ewa Libicka i ona mieszka w Ameryce już bardzo długo, ma 92 lata chyba. Ona przeżyła, urodziła się właściwie pod Łodzią, z Duńskiej Woli, potem mieszkała w Łodzi, w rodzinie takich bardzo ortodoksyjnych, wręcz hasydów. I tak była wychowana i przeżyła, no, wszystko, co tylko można sobie wyobrazić, czyli getto łódzkie, obozy. W końcu trafia do Ameryki. Otóż ona, znaczy, jakby odbyła drogę odwrotną, czyli ona jednak należy do tych ludzi, którzy na widok Auschwitz utracili wiarę. Ona stała się osobą kompletnie niereligijną. A zarazem w pewnym momencie napisała, to mnie zaskoczyło, że nigdy tak bardzo nie czuła się Żydówką, prawda? Jak w tym właśnie momencie, czy to było pod koniec wojny, czy tuż po wojnie, kiedy właśnie utraciła wiarę. I
co to miało dla niej znaczyć?
Nie wiem tak do końca. Zastanawiam się ciągle nad tym. W każdym razie to jest osoba, która się nadal w tej Ameryce trzyma w kręgu Żydów. Co więcej, ona się trzyma w kręgu łódzkich Żydów najchętniej, z których pochodzi. Czuje pewną wspólnotę. To jest wspólnota etniczna, wspólnota tradycji. Ona nawet chodzi czasem do synagogi, zresztą ortodoksyjnej, ale bardzo otwarcie mówi o tym, że naraz właśnie, to jest paradoks, utraciła wiarę i poczuła się Żydówką w jakiś taki niesłychanie świadomy, mocny sposób.
Mi się wydaje, że wiara, i to jest też tradycja żydowska, nie jest podstawową rzeczą. Podstawową rzeczą jest to, czy się właśnie człowiek wpisuje w te zobowiązania, czy nie. A czy wierzy i w co wierzy i do jakiego stopnia, to jest rzecz płynna, to się może zmieniać. To w poniedziałek można wierzyć w jedno, we wtorek trochę inaczej, prawda? Bo to jest na tyle skomplikowane, że tego się nie da tak łatwo powiedzieć. Natomiast jeżeli jest poczucie, że jest pewne zobowiązanie, które jednak, no, wypływa z czegoś innego niż ten nasz zwykły świat materialny, nazwijmy to, to, no, to jest już dla mnie religijność. I ta pani, no nie wiem, ona oczywiście jak była wychowywana w środowisku hasydzkim, to jak ona przestała robić różne rzeczy i przestała wierzyć, że Bóg tam kieruje i, że, i tak dalej, to ona uważa, mówi, że ona jest niereligijna. Natomiast być może jej niereligijność jest podobna do religijności ludzi, którzy wychodząc od kompletnego braku jakiejkolwiek religii, ateizmu i tak dalej, przechodzili, no, trochę w stronę poczucia, że jednak coś tam może jest. I w ten sposób jakby oni się mogą spotkać w podobnym punkcie, tylko że jedni to określają jako antyreligijność, a drudzy jako proreligijność. Także to...
Chcesz powiedzieć, że oni są jakby religijni, tylko o tym nie wiedzą. Tak? Czy...
No i się trochę boję to opowiedzieć, bo oczywiście wiem, że to jest wciskanie ludziom czegoś i bardzo to niektórych denerwuje i to rozumiem.
Nie, mnie nie denerwuje zupełnie.
Nie, ale chodzi o to, że, no bo to jest takie pytanie właściwie, no nie wiem, skąd wiemy, że, no nie wiem, że nie należy zabijać? Jeżeli to jest korzystne i przyjemne dla niektórych, no to niby dlaczego nie zabijać?
No, ja nie wiem, czy my zdążymy.
Ja wiem, że nie
poważny zdążymy. Problem filozoficzny rozwiązać.
Nie szkodzi. No,
nie wiem skąd wiem, ale wiem.
No dobrze, jeżeli tak mówisz, to znaczy mówisz, że jest jakieś źródło, z którego płyną pewne wartości czy zobowiązania i że to nie jest po prostu jakaś konwencja, czy że się przystosowujemy, żeby nas nie wsadzili do więzienia, czy coś takiego, no, że jest w tym coś więcej. No, jeżeli to jest to więcej, to pytanie, jak to nazwać i jak o tym mówić. No i teraz można o tym mówić jakoś indywidualnie, znajdować własny język, a można mówić, powiedzieć tak, że żeby o tym mówić, należy no, używać jakiegoś języka, który no, jest do tego stworzony, który ma za sobą ileś pokoleń, a nawet tysiącleci i którym właśnie o tego typu rzeczach się mówi, nawet jeśli pewne rzeczy trudno zaakceptować, albo z pewnymi są, prawda, ma się jakiś taki, ma relację no, częściowo akceptującą, częściowo nieakceptującą, to się można w tych ramach poruszać. I ja uważam, że to już jest no, jakby funkcjonowanie w ramach, które ja nazywam religijnymi. No i nie chcąc nikomu wciskać tego, że ktoś jest jakiś, chociaż mówi, że nie jest.
Chciałabym przywołać tutaj osobę mojego wuja w Izraelu, w kibucu Gwat, bardzo starszego człowieka, bardzo, który w tym bardzo świeckim kibucu Gwat, gdzie rodzina rozrosła się do 40 przynajmniej osób, pewnie już więcej w ostatnich latach, w pewnym momencie uznał, że jakby chciałby przekazać chyba wnukom, może sam więcej zrozumieć, ale nie wynikało to z motywacji religijnej. Zrobił jakiś rodzaj studiów takich głębszych, talmudycznych na uniwersytecie, po czym jako jedyny członek swojego kibucu wstaje o świcie w sobotę rano i idzie do sąsiedniego kibucu, gdzie jest minian Żydów, którzy się wspólnie modlą, po czym wraca i w czasie posiłku szabatowego, jeśli można tak powiedzieć, który przez kilkadziesiąt lat w tej rodzinie był świecki, swoim wnukom czyta fragment Tory. Z ogromnym takim, nie wiem, miłością, tak, do Tory, do tradycji, myślę, że nie tylko właśnie do samej księgi, ale też do tej wspólnoty modlących się. I jakby jego osoba jest mi bardzo bliska, ponieważ jestem przekonana, że on niespecjalnie myśli, że jest jakieś życie przyszłe, czy nie ma tego rodzaju motywacji, tylko wydaje mi się, że tak jakby brakowało mu w tej świeckości. Ja myślę, nie wiem, no co on z 70 lat mógł spędzić w samym kibucu. Że czegoś mu, jakiegoś elementu jednak zabrakło i chce go dołączyć. Utożsamiałabym się jakby z tym.
Jeśli chodzi o tożsamość żydowską, jest takie słowo, które nie padło tutaj jeszcze, mianowicie tożsamość sionistyczna, prawda, taka, która bardzo często bywała świecka przed wojną. I znaczy, oczywiście dowcip wszyscy znają, kto to jest sionista, to jest taki Żyd, który za pieniądze drugiego Żyda wysyła trzeciego Żyda do Palestyny, ale to nie jest cała prawda. I oczywiście ruch sionistyczny był ogromnie podzielony i tam były takie odłamy, inne odłamy, ale to był ruch, który jakby z definicji budował to swoją świadomość, tożsamość na no, jakimś zakwestionowaniu tego, co religijne. To byli często ludzie, przywódcy, późniejsi przywódcy Izraela, byli często ludźmi niereligijnymi zupełnie. Rozmawiali po polsku, rzecz jasna.
Jak najbardziej byli niereligijni, natomiast wszyscy mieli wykształcenie takie, że rozumieli te sprawy, byli jakby w tym świecie zanurzeni. Jeszcze oni.
Anegdotycznie, no, podobno w czasie wojny 1967 roku sztab izraelski dyskutował po polsku, tam różne sprawy, taktyki, ale to niewykluczone zresztą. Natomiast ta tożsamość była świecka, no świecka również dlatego, że z definicji, z założenia, no bo jak tu można zakładać Izrael, państwo Żydów przed przyjściem Mesjasza, prawda? Zresztą tacy nadal tego nie uznają, ci najbardziej jakby ultraortodoksyjni mieszkańcy Mea-Sharim, którzy mieszkają w Izraelu, ale w pewnym sensie Izraela nie uznają. Biorą pieniądze od państwa, za co się kształcą w torze, natomiast w wojsku nie chcą służyć, nie chcą bronić tego państwa i na co dzień mówią widysz, a nie po hebrajsku.
Ja chcę zapytać jeszcze o to zobowiązanie, bo użyliście państwo tego sformułowania. Profesor Stanisław Krajewski mówił o zobowiązaniu natury religijnej, duchowej, tak to rozumiem. Pani Agnieszka Ziątek użyła tego słowa w kontekście Holokaustu, zobowiązania Żyda po Holokauście.
Ja chyba nie użyłem w ogóle.
Właśnie, Sergiuszu, właśnie
dlatego do tego zmierzam. Chcę zapytać, czy pan Sergiusz Kowalski też odczuwa jakiś rodzaj zobowiązania wynikający z faktu, że jest Żydem?
Odpowiedź brzmi nie, rozumiem. Tak?
Daj mu poddychać.
Znaczy, zobowiązanie to jest coś takiego, co miałbym poczucie, że mam to robić, bo powinienem, a nie dlatego, że chcę. Tak? Czy,
że coś nawet mi nakazuje, w tych momentach, tak, kiedy nie chcę. Tak. No.
Ale to nie musi być nieprzyjemne chyba.
No więc właśnie, więc ja właściwie bym sobie wyobrażał jakoś tak, znaczy podoba mi się to, co Staszek powiedział niedawno i mówi często, że ta tożsamość powinna być coraz bardziej pozytywna, a nie negatywna. Czyli negatywna to jest taka, która, no niestety taka, która jest budowana na Holokauście, ale również taka, która teraz jest reaktywna, jest odpowiedzią antysemitom. Antysemici mówią, my was nie lubimy, wąt stąd Polska dla Polaków, czy Francja dla Francuzów, czy jak tam. To nie, to my na złość wam będziemy Żydami. Jeszcze bardziej. Jest, niektórzy tak myślą rzeczywiście, jak mi się wydaje. Mnie się to również niespecjalnie podoba. No, też jest tak, że ja nie wiem, czy jest fajnie być Żydem. Może tak. Znaczy tak, poza tym właśnie, o czym mówiłeś, czyli koniecznością niesienia pewnego zobowiązania przez wieki i tysiąclecia, ale no może jest fajnie, ja tego nie wiem jeszcze. Widać natomiast wyraźnie, że też w ostatnich latach, zupełnie ostatnich latach, bycie Żydem w Polsce zrobiło się trochę modne. Więc słucham? Przestał już, tak?
Tak. Aha.
To dobrze.
W związku z tym fajnie, ja chciałem coś powiedzieć, bo rzeczywiście jak ja, prawda, i w moim kręgu myśmy zaczynali w latach, no już to było bardzo dawno, ale powiedzmy rozwijaliśmy to studiowanie i tworzenie i życie żydowskie, powiedzmy w latach, no od początku lat 80. To pamiętam, że kiedyś w 80. latach spotkałem naszego znajomego z Ameryki i tak rozmawiamy i on mówi, bo myśmy byli tacy pełni entuzjazmu i fascynacji. I on mówi, aha, mówi, to dla was bycie Żydem to jest fun. I to rzeczywiście było bardzo dla mnie ciekawe, bo on był Żydem no, na wiele sposobów, bardzo aktywnym, ale że to nie o to chodzi. No, że to jak jest fun, to świetnie, ale kiedy to przestaje być fun, to też jakby dalej zostaje i też trzeba jakby się do tego odnosić. I to wydaje mi się bardzo ważne, dlatego to słowo zobowiązanie tu jakoś pasuje.
Ja mam poczucie jednak uniku z twojej strony, Sergiuszu, bo myślę, że gdyby nie było zobowiązania, nie byłoby może tak wielu ważnych rzeczy, które zrobiłeś w społeczności, dla społeczności.
Strasznie mnie przymuszacie.
Tak.
To może pomówmy o czymś innym, ja się zastanowię i wymyślę.
Oczywiście. Ogólne wrażenie.
Ale potem odpowiem.
Nie wiem, czy się państwo to ma poniekąd związek z tym tutaj wywieraniem presji na Sergiusza Kowalskiego, ale ogólne wrażenie jednak jest takie, gdy państwa słucham, że nie jest to daleko idąca, komfortowa sytuacja bycie Żydem w Polsce. Czy to jest, czy czujecie się państwo komfortowo z takim, mówiąc brzydko, statement?
Ja się czuję dosyć dobrze. Chodzi o to też jakby z czym to porównać. Jak to porównuję z czasami, kiedy no jakby to było ukryte, że tak powiem. I kiedy powiedzenie tego, że jestem Żydem, było dla mnie trudne. A jak już było powiedziane, to w takim poczuciu napięcia i że co z tego wyniknie i jak inni na to zareagują. To od czasu, kiedy ja to po prostu i nawet publicznie, prawda, jakoś mówię i działam zgodnie z tym, jest mi o wiele łatwiej. To jest właściwie w tym sensie znacznie bardziej mam komfortową sytuację niż kiedyś w młodości, niż tacy ludzie, którzy właśnie się ciągle z tym jakoś męczą i trochę ukrywają i nie wiedzą, czy powiedzieć, a właściwie, no, bo nie wiadomo, co z tego wyniknie. To jest znacznie gorsza sytuacja. Ale też rozumiem, że niektórzy nie mogą tego powiedzieć tak po prostu, no bo nie czują tego, uważają, że oni są za daleko od życia żydowskiego i za mało wiedzą i nie chcą wiedzieć, właściwie się gdzie indziej realizują, bo chcą być tylko lekarzami albo coś tam, no.
Ja nie ukrywam, ale się trochę męczę, tak jak powiedziałeś przed chwilą. A to się bierze z tego, że jestem człowiekiem niereligijnym między innymi. No, w takim sensie, w jakim się to zwykle uważa. No, nie w takim, o którym ty mówiłeś, takim jakimś głębokim, ale zwykłym. I rzeczywiście. A to jest tak, że to życie żydowskie w Polsce teraz w dużym stopniu się obraca wokół synagogi, wokół świąt, wokół tradycji. I tutaj ja nie mam poczucia pełnego uczestnictwa. No.
A gdzie miałoby się obracać, gdyby się tak zastanowić nad tym?
No właśnie, prawda? No to jest problem, a jednocześnie ja przy innej okazji mówiłem, że bardzo często jak przyjeżdżają osoby z Izraela do Polski, takie osoby właśnie świeckie z Tel Awiwu, które są same niereligijne, które nie znoszą tych religijnych, wręcz ich zwalczają tam u siebie, to oni patrzą trochę ze zdziwieniem, no mówiąc delikatnie, na to, co wy tu wyprawiacie, mówią. Dlaczego byście wszyscy zawędrowali do synagogi? Czy was pogięło, prawda? No i na to odpowiedź jest no, taka właśnie też jakaś niejasna. No nie wszyscy, prawda? A to gdzie cała ta reszta? To nie jest proste. W ogóle Polska jest takim krajem, o czym też jeszcze nie mówiliśmy, na którą się, jeśli chodzi o sprawy żydowskie, patrzy cały świat niesłychanie uważnie, ze skupieniem. Jak ktoś powie, że jest Żydem, nawet z Rumunii albo z Francji, albo skądś tam, to nie robi na nikim wrażenia, na przykład na Żydach amerykańskich. Prawda? Natomiast jak powie, że jest Żydem z Polski, tu cię mamy. Prawda? Dlaczego ty jesteś Żydem? No dobrze, a dlaczego ty ciągle jesteś w Polsce? Dlaczego ty nie wyjechałeś? Dlaczego? Jak ty w ogóle przeżyłeś? Dla niektórych, ja nie mówię, że dla wszystkich, ale jest jakaś część takich właśnie, jest takie spojrzenie, które nie jest dla nas miłe i które nam w zasadzie, i to jest spojrzenie innych Żydów, prawda? Które nam właściwie wytyka to, co robimy i czym jesteśmy. Oni w zasadzie myślą, że Polska to jest taki kraj popiołów, grobów, dybuków i tutaj przyzwoity Żyd, co jeśli się w ogóle ostał, to powinien natychmiast dać nogę, wyjechać już, tutaj nie wracać. Rozmawiałem z osobą, która z dumą powiedziała, że wyjechała i nigdy w Polsce nie była i nie będzie. Więc mówiąc krótko, ja nie wiem, czy Polska jest najbardziej antysemickim krajem w Europie. Przypuszczam, że niekoniecznie. Natomiast za taki oczywiście uchodzi. I to też jest pewien jakby problem, który trzeba dźwigać. Ja wielokrotnie miałem osobiście taki niesłychanie paradoksalny, sprzeczne wewnętrznie poczucie. Intensywne, złożone z dwóch odczuć, równie intensywnych i kompletnie sprzecznych. Ja chciałem się zdecydowanie i mocno sprzeciwić polskiemu antysemityzmowi i tym, którzy go praktykują, głoszą i tak dalej. Jednocześnie chciałem bronić Polski i jej dobrego imienia, jak dobry polski patriota. Ilekroć słyszałem, że to jest kraj już zupełnie straszny, w którym Żydzi cierpią okrutnie.
Na pewno każdy z nas bronił nieraz Polski wobec takich głosów. Wracając do pytania o komfort. Komfortu nie czuję. Ja mogę być bardzo dumna z bycia polską Żydówką. Mogę. Uważam to za jakąś w ogóle oś mojej tożsamości, coś najbardziej istotnego, ale nie ma w tym komfortu. Mogłoby być pewnie dużo powodów. Jeden z nich, myślę, to jest udział Kościoła w życiu państwa. Dla mnie to się przekłada poza różnymi rzeczami, które mogą mnie osobiście jako osobę razić po prostu. Mam wielkie trudności z treściami, które moje dzieci wynoszą z państwowych placówek i którymi nasiąkają, które przynoszą do domu, którymi mnie bardzo zaskakują. Mój synek jeszcze nie mówi, więc może nie on, natomiast córka jak najbardziej. I to jest więcej niż dyskomfort, tak? Czuję głęboki sprzeciw, że jestem, że moja żydowska rodzina jest na to narażona nieustannie.
No to chyba oddamy Państwu głos za chwilę. Gdybyście chcieli Państwo wziąć udział w dyskusji, to proszę zasygnalizować to podniesieniem ręki. Ja podejdę z mikrofonem i przekażę. Jeszcze na takie pytanie kluczowe, chyba też dla, chcę wrócić do tego wątku, który jednak był dzisiaj mało eksploatowany. Jaki wpływ na poczucie bycia, nie wiem, czy polskim, czy w ogóle Żydem, ma jednak to, że Holokaust rozegrał się tutaj, na tej ziemi w większości, że jest to jakaś taka rana w tożsamości narodu, jednostek poszczególnych. Co to jest za brzemię, co to jest za historia, co to jest, czy to ciężar, czy to mit, czy to... Jaka to treść?
Jest to niewątpliwie bardzo ważne i osobiście, i wspólnotowo, i w tym, jak jesteśmy postrzegani. No, osobiście to jednak jest tak, że oczywiście no, i członkowie mojej rodziny zginęli i to poczucie, prawda, że my nie mieliśmy żadnych krewnych, prawda, no, byliśmy rodzice, prawda, ja i siostra i nie było żadnych krewnych i dopiero no już jako duży chłopiec, że tak powiem, zrozumiałem, że to nie jest typowe. I właściwie to jest typowe dla polskich Żydów, a nie jest typowe dla reszty, żeby nie mieć żadnych krewnych w Polsce, prawda? Mieliśmy jakiś krewny gdzieś w Rosji, gdzieś w Izraelu, ale nie w Polsce. Więc to jest w tym sensie rzeczywiście bardzo ważne. Też no, wspólnotowo, no, rzecz jasna, ciągle się do tego odnosimy, ciągle są jakieś upamiętnienia czy coś, ale no, żyjemy z tym. Natomiast no, niektórzy jak z zewnątrz na to patrzą, to chcą nas, prawda, sprowadzić do tego, że jesteśmy jakimiś strażnikami grobu w najlepszym razie. A oczywiście to tak nie jest. To znaczy my jednak żyjemy normalnym życiem i mamy normalne sprawy i normalne rzeczy są dla nas ważne, jak dla wszystkich. A to brzemię zagłady i te groby, czy te groby bezimienne, czy jakieś masowe i tak dalej, one no są gdzieś w tle, są ważne, ale w moim przekonaniu, przynajmniej dla mnie, one nie determinują mojego żydowskiego zaangażowania czy mojej żydowskości.
To samo pytanie, tak? No, w sumie się zgodził ze Staszkiem w pełni. Tak właśnie jest. Jeszcze dodałbym, że te żydowskie rodziny przedwojenne były bardzo duże, większe niż polskie, więc ta dysproporcja też dla ludzi, którzy to pamiętają, którzy przeżyli, jest no kolosalna. Oni mieli wielkie rodziny, a potem ocknęli się sami. Zresztą no, jak mi tak się troszeczkę zmieniają, ewoluują odczucia, to odnoszę wrażenie, że z czasem tracę, coraz mniej mam cierpliwości i zrozumienia dla ludzi, którzy no może nie negują Holokaust, ale uważają to za coś coś, prawda, niespecjalnie ważnego.
Detal historii,
tak jest. Na przykład ojciec pani, która chce zostać prezydentką Francji, to nie negował Holokaustu całkiem, ale właśnie dokładnie to, co Staszek powiedział, mówił, że to taki detal wojenny, tam nic ważnego. Więc ja coraz mniej mam cierpliwości do ludzi, którzy tak uważają, ośmielają się tak mówić i to rzeczywiście się jakby nasila. Co bym jeszcze dodał do tego? No, rzeczywiście to jest ta specyfika Polski, tak jak powiedziałeś właśnie, że to, nie, to, że to się tu rozegrało. No i to jest, ale to jest też odpowiedzialność nie tylko Żydów, ale i Polaków. No.
Odpowiedzialność to
inna, zupełnie inna.
To jest tak. Ja bym powiedział, że dla mnie jeszcze jest jeden element, jeśli można tutaj taki, który jednak w pewnym sensie jest konsekwencją tej zagłady, mianowicie, no, że gdyby było tak, gdyby się stało tak, że naprawdę już więcej w Polsce nie ma Żydów w ogóle, to by dla mnie była jakaś tragiczna zupełnie sytuacja i taka, która no, w jakimś sensie by rzeczywiście no, oznaczała to zwycięstwo zagłady nad nami. Chciałbym, żeby to nie nastąpiło.
Tak, bardzo mi trudno jest w tym temacie znajdować w ogóle właściwe słowa. Kiedy Piotr Paziński tak mnie pytał, jak to możliwe, że Agnieszko nie tłumaczysz z hebrajskiego na polski książek, trzeba brać się do pracy, robić to, jeśli nie tłumaczyć, to pisać swoje, że jako Żydzi mamy, jeśli już znasz język, to mamy takie zobowiązanie właśnie między innymi. I no, moja była odpowiedź taka, wtedy byłam w okresie właśnie wieloletnich starań o macierzyństwo, jeszcze wtedy nieudanych, że no, ja wybrałam tę drogę. Dla mnie to jest moja odpowiedź, że ja chcę urodzić dzieci. Dzieci Żydów, tak? Które będą Żydami. I tak, na pewno jest to rana, która jest zawsze. Zawsze czuję takie zaskoczenie, kiedy jest dzień upamiętnienia, bo wydaje się, że pamiętamy zawsze.
To porzucimy chwilowo doręczenie Sergiusza Kowalskiego, zwłaszcza, że nie wiem, czy się Państwo zgodzicie ze mną, ale chyba jednak padło coś o zobowiązaniu w tej ostatniej wypowiedzi, więc...
No tak, ale to wtedy chodziłoby o pamięć Holokaustu. No zgoda, tak. Dobra, może jeszcze będę chwilę.
Dobrze. Czy macie Państwo pytania, refleksje, uwagi? Chcecie porozmawiać z naszymi panelistami?
Nie będzie moja refleksja, ale wybitnego polskiego Żyda Józefa Hena. Dlatego właśnie skorzystałem z jego Nie boję się bezsennych nocy w części trzeciej, gdzie on ładnych kilkanaście stron poświęca sprawom właśnie polsko-żydowskim, antysemityzmu. I on tu ciekawe myśli rzuca. Ja oczywiście nie będę tutaj tak szeroko cytował, tylko parę takich zdań zacytuję, bo one skłaniają do refleksji, do jakiejś głębszej wypowiedzi. No, Hen pisze, że dopóki Żydzi byli społecznością zamkniętą, to nie było problemów. Dopiero problemy się zaczęły, gdy Żydzi zaczęli garnąć się ku oświeceniu, ku europeizacji. I chcieli brać udział w życiu kraju, w którym żyli. No, tutaj podaję przykład, prawda, Polski czasu Stanisława Augusta. I potem dalej pisze, że to, co naprawdę charakteryzowało Żydów w różnych krajach europejskich, to przywiązanie, miłość do kultury społeczeństw, wśród których żyli. również podkreśla, że to było szczególnie widoczne u właśnie elity żydowskiej XIX-wiecznej w Polsce. Tu wymienia nazwiska, Kronenbergowie, Wolowie, Blochowie i tak dalej. I no właśnie tu takie powstaje pytanie, czy rzeczywiście to, o czym Państwo mówili, że to, że się zaczęli Żydzi w pewnym momencie wstydzić tego, że są Żydami, ukrywać to, kluczyć, czy to od tego się nie zaczęło? Tym bardziej, że Ruchen uważa, że asymilacja się po prostu doznała klęski. On takiego sformułowania używa, przynajmniej no, na gruncie polskim.
No taki Słonimski albo Tuwim to by się zirytowali słysząc to.
Zachęcam Państwa do lektury, kto nie zna właśnie tego
pewnie. No mi się zdaje, że to stwierdzenie, że asymilacja się nie powiodła jest no, jakoś trafne, ale no, tylko do pewnego stopnia. To znaczy no, jest jednak jej produktem są ludzie, którzy są no, bardzo inni niż Żydzi, którzy się prawda, wyłącznie w tradycyjnym środowisku żydowskim wychowywali. No i w tym sensie asymilacja jest po prostu faktem. A jednocześnie rzeczywiście no, została narażona na różne kryzysy i można powiedzieć, że trochę dzięki tym kryzysom my tu siedzimy.
Tak. Ja mam takie pytanie ostatnio. Generalnie temat... Okej, może takie pytanie. Trafiłem na taką opinię, że... Panuje w środowiskach żydowskich, czy nie wiem, w Izraelu na przykład, stereotyp Polaka antysemity i pytanie, co można byłoby z tym zrobić, żeby to zmienić?
To jest dobre pytanie. Ja przez bardzo wiele lat, po 1989 roku, uważałem, że Polska się konsekwentnie prawda, przesuwa w stronę taką, że no po prostu fakty, prędzej czy później, to wszystko musi trwać oczywiście, będą no takie, że ta opinia o Polsce się będzie zmieniać na coraz lepszą. I ona się trochę zmieniała oczywiście w różnych miejscach i wśród różnych ludzi. No ale od pewnego czasu widzimy takie zmiany w Polsce, które raczej by utrudniają tę zmianę, czy raczej ją hamują, czy powodują powrót. Znaczy, mówiąc bardziej konkretnie powiedzmy, wydawało się, że to, co reprezentuje ksiądz Rydzyk, 20 lat temu się wydawało, że to jest pewien margines życia polskiego, a teraz widać, że to jest główny nurt życia polskiego. No więc to, no to już samo w sobie jest ważnym faktem.
Ja bym dodał do tego, że nadal jest tak, że na poziomie nie wiem, komunikacji publicznej, języka, antysemityzm pozostał takim podstawową formą mowy nienawiści. Jak ktoś chce powiedzieć coś nienawistnego, to w sposób automatyczny używa schematów antysemickich. Tak, mieliśmy niedawno taką no, zupełnie już kliniczny przykład tego, mianowicie, jak Państwo wiecie, pewnie we Wrocławiu była demonstracja, jaka? Nie antysemicka, tylko antymuzułmańska, przeciwko uchodźcom, przeciwko Arabom i innym prawda, islamistom i tak dalej, i tak dalej. I czyją kukłę tam spalono, przepraszam. Więc to też o czymś świadczy, prawda, że jak się emocje pojawiają, jak to są emocje jakieś złe i nienawistne, wtedy natychmiast się nasuwa ten język antysemityzmu.
Pamiętamy
oczywiście, że pamiętamy, ale pamiętamy również to, że kiedy to się wydarzyło i długo nic się nie działo, to najwyższe nawet władze polskie nabrały wody w usta i kompletnie nie reagowały na to. Jak gdyby nic się nie stało. W ten sposób niejako, no, może nie biorąc współodpowiedzialność, ale biorąc takich ludzi pod swoje skrzydło. Czy tutaj też no, jakby... Władze mogą być winne przez zaniechanie.
No tym niemniej uczucia ambiwalentne rzeczywiście cała ta sytuacja wywoływała, bo ten człowiek został skazany na karę bezwzględnego więzienia, co jednak jest jakimś incydentem albo ewenementem za tego rodzaju wyczyn. Nie przypominam sobie wcześniejszego takiego wyroku. Tym niemniej ta kara została złagodzona. Znaczy miała być wyższa, a później były jakieś tam, nawet były próby w ogóle uwolnienia go od tych zarzutów. Więc...
Tak, i poza tym no, przypominam, że to był ten wyrok sądowy był raczej wyjątkiem od reguły. Reguła była dotąd zupełnie inna również w praktykach sądowych. Mianowicie jak ktoś tłumaczył, że to postsądny, że to jest rzymskie pozdrowienie, to sąd mówił aha i się zgadzał. Prawda? Symbol solarny, pięć piw pod rząd i tak dalej. To wszystko pamiętamy, te tłumaczenia. Sądy kupowały te. Te tłumaczenia, prokuratury odmawiały. No to ja nie chcę znowu powiedzieć, że w Polsce się szerzy jakiś straszliwy antysemityzm, zupełnie inny, gorszy niż na całym świecie. Antysemityzm jest wszędzie, jest bardzo nieprzyjemny. Naprawdę to jest coś paskudnego. Natomiast no, rzeczywiście to jest paradoksalne. Kiedyś mi się wydawało, że dobrą formułą opisania tego jest powiedzenie, że jakby w Polsce jest antysemityzm, dominuje antysemityzm, czy mowa nienawiści werbalna. Natomiast no, prawie nie zdarzają się akty przemocy fizycznej, podczas gdy w wielu krajach jest dokładnie odwrotnie. No właśnie.
No tak, ale jak wiemy od takiej mowy, a szczególnie mowy, która jest, no, nie jest kontrowana, do aktów przemocy może być przejście dosyć łatwe i w tym sensie no, nie możemy się za bardzo pocieszać.
Nie możemy się pocieszać, aczkolwiek no jest coś takiego, ja też wydawało mi się, że w Polsce istnieje coś takiego jak taki antysemityzm mamroczący. Prawda? I tą formułę wymyśliłem kiedyś, jak wróciliśmy z wakacji zagranicznych, ja rano poszedłem do sklepu kupić tam bułki, coś tam, i tam taki pan troszkę podpity, pani go w kasie prosiła o drobne, a on zaczął się irytować, tak szukał tych drobnych, szukał i mówił, no te pieniądze, po co te pieniądze właściwie, po co te Żydy wymyśliły te pieniądze, coraz bardziej nakręcał. Ja w końcu nie wytrzymałem, mówię, panie, Fenicjanie. A on mówi, jacy tam Fenicjanie, Żydy, panie, mówi, no. Więc to jest, to nazywam, albo jak stoi w kolejce ktoś i tak mówi, no ci Żydzi znowu tam, tego. Więc to jest taki antysemityzm, no właśnie taki mamroczący, no. Ja nie wiem, przypuszczam, że on też może być groźny, bo on jest albo zaczynem czegoś, co się może rozwinąć w przyszłości, tak jak powiedział Staszek przed chwilą, albo też symptomem czegoś stłumionego, co nie umie znaleźć formy wyrazu, co nie ma jakby sytuacji, w której mogłoby się uzewnętrznić, a co może się uzewnętrznić. No.
Ja chciałam trochę rozszerzyć perspektywę, to znaczy z tego grona, w którym my się spotykamy, nie wiem, my tu obecni, niektórzy, możliwości, synagoga albo jakiś klub, albo jeszcze coś, co można założyć, nawet żeby to się zakładało w 5 osób, bo na ogół te organizacje są bardzo maleńkie, żydowskie. Ale jaka jest sytuacja i jak można podtrzymywać tożsamość żydowską, jeżeli się jest jedyną rodziną w małej miejscowości pod Bydgoszczą, a w Bydgoszczy nie ma żadnych Żydów. Jak ci ludzie, a to jest konkretny przykład, oczywiście takich może być więcej, jak ci ludzie mogą być Żydami? I to jest coś, co no niewiele możemy na to odpowiedzieć, ale warto o tym pamiętać, bo z perspektywy Warszawy może się wydawać, że to życie żydowskie jest takie pełne. Nawet nie zdążymy pójść na wykład naraz i do Polin, i do Żychu, jeszcze i się pomodlić, i urządzić święta w domu, no bo na to za mało czasu. A ogromna większość Polski właściwie nie daje żadnych możliwości życia w społeczności żydowskiej. A przy okazji jeszcze chciałam, jak już mam to urządzenie w ręku, do pana, który cytował Hena, pan użył coś takiego sformułowania, a przynajmniej tak zrozumiałam, że no póki oni wyglądali jak Żydzi, to dobrze, a potem zaczęli jakoś tak kluczyć.
Nie wyglądali, tylko trzymali się swojej tożsamości.
No tak.
Tradycje
no, no, no. No, to ja wiem. Ale nie, nie, ale o tym kluczeniu. No to dobrze, to z Henem mogę polemizować. Czy jeżeli ktoś pochodzi na przykład z rodziny wiejskiej, a nie wiem, pokolenie 2, 3, 4 temu ta rodzina zachciała się edukować, mieszkać w mieście, mieć dostęp do studiów, do wiedzy. Czy my uważamy, że ta osoba jakoś zdradziła, czy że zrobiła coś niewłaściwego, bo udaje kogoś innego, a tak naprawdę jest ze wsi? Chyba tak nie myślimy, prawda? I w związku z tym myślę, że też nie można na to patrzeć, że ci Żydzi zaczęli jakoś tak oszukiwać i oddawać nie Żydów. No po prostu życie się zmienia i życie nas wszystkich też się zmienia i jeśli się wczujemy w ich motywację bez uprzedzeń, to chyba łatwo sobie wyobrazić, dlaczego oni się chcieli asymilować. A poza tym często po prostu kochali Polskę, czego jest bardzo wiele dowodów i w poezji, i nie tylko.
Czy nasi paneliści chcą się odnieść jakoś?
No na pewno dałabym prawo każdemu Żydowi do własnego wyboru, tak? Więc jeśli ktoś swoje żydostwo widział w ten sposób, że postanowił się bardzo dobrze wykształcić jako lekarz i leczyć ludzi, i jakby jeżeli pamięta o tym, że ma żydowskich przodków, no dla mnie jest to całkowicie uprawniony wybór. Jego żydostwo to jest pamięć o tym, że pochodzi z Żydów i dobrze wykonuje swoją pracę. Jakby uważam, że każdy może wybrać sam to, jak będzie Żydem.
Ja myślę, że oczywiście każdy może wybrać, też przyznaję to, ale powiedzenie, że jest Żydem ktoś, kto uczestniczy w pełni życiu żydowskim i ktoś, kto tylko pamięta o przodkach, a poza tym jest dobrym lekarzem albo dobrym, nie wiem, marynarzem, no wydaje mi się jednak przesadą. To znaczy jest tak, że no, jeżeli się chce być Żydem, jeśli się nie chce być Żydem, no to okej, no to w naszym świecie to jest możliwe. Chociaż to też nie jest takie proste, bo inni będą przypominać.
No więc właśnie, to zaraz ci przypomnę.
Ale jeśli ktoś chce być Żydem, to nie może być Żydem sam. To rzeczywiście jest tak, że Żydem trzeba być albo w jakimś odniesieniu do innych Żydów. I w tym sensie to jest wspólnotowe. I jakoś, ale też do jakiejś tradycji trzeba się odnosić. I oczywiście ci ludzie pod Bydgoszczą mają problem. No teraz jest trochę łatwiej, bo jednak no, jest internet i tak dalej. Można mieć znacznie więcej tych kontaktów. To nie wystarczy, ale to jest jednak no, lepiej niż być Żydem pod Bydgoszczą no, bez internetu, bez kontaktów albo gdzieś w jakimś miasteczku w Teksasie, gdzie nie ma też Żydów. A propos jest moja odpowiedź dla tych Amerykanów, którzy mówią, jak wy możecie mieszkać w Polsce. Mówię, jak możesz mieszkać gdzieś na jakiejś wiosce w Teksasie, prawda? Bo to jest przecież bardzo podobne w pewnym sensie. A w Polsce jest to znacznie bardziej znaczące być Żydem, nawet samotnie gdzieś, niż w Teksasie. No ale to jest inna sprawa. W każdym razie, nie no, chciałem taki ogólny, że tak powiem, morał z tego, że niewątpliwie Żydem nie można być samemu i to jest ważna sprawa.
Zgadzam się, a jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś i co powiedział pan, cytując Józefa Hena, to tak, to często jest tak, że jakąś diagnozę sformułujemy i w porządku, tak właśnie jest, ale pytanie, czy to dobrze, czy źle, prawda? Jeżeli Żydzi chcieli wyjść ze sztetlów, chcieli się zasymilować, chcieli się kształcić i no to można powiedzieć, to dobrze, prawda? A można powiedzieć, że źle, bo się zaczęli ukrywać, udawać Polaków, wciskać w nie swoje tereny, prawda? No, a jeśli chodzi o bycie Żydem online, no to jednak to nie jest taka pełna przyjemność, prawda?
Dopiero 68 roku zaczęłam zastanawiać, a czy ja mogę tam pójść, a mogę tam pójść i tak dalej. Także to jest bardzo skomplikowana sprawa.
Tak jest, zgadzam się, o tym trochę też próbowaliśmy mówić, prawda, że tak, tak. To jest ta negatywna żydowskość wtłoczona nagle, no i trzeba z tego robić coś pozytywnego. Uważam, to jest to główne zadanie, które stoi. No to wtedy to jest negatywne. Jeżeli to robią nam robią bycie Żydem, to jest ta negatywna tożsamość. Natomiast ja uważam, że ją trzeba przetwarzać, co oczywiście jest procesem nieprostym, na pozytywną, która nie musi być religijna, może być inna.
Grupą z małego miasteczka, Ryki. O, dziękuję. Ryki. Bardzo sympatyczne wycieczce, Kętrzyn i tamte tereny. W pewnym momencie, już nie pamiętam nazwy, zatrzymaliśmy się i przewodniczka mówi, no to bardzo dużo było zabitych Żydów. I nagle słyszę, za mało. Więcej nie pojechałam z nimi na wycieczkę. Takich wypadków.
Ja chciałam wrócić na chwilę do tego lekarza, co pamięta o swoich przodkach. Myślę, że dla mnie byłoby ważne przede wszystkim, żeby on powiedział swoim dzieciom, że są Żydami. I nawet jeśli sam chce się po prostu realizować zawodowo i zachowywać pamięć, to mówiąc swoim dzieciom, pozwala im dokonać dalszych własnych wyborów, co zrobią z tą wiadomością. I chociaż rozumiem też tych, którzy zdecydowali się nie mówić, znam osobę urodzoną na ulicy w czasie wojny, która powiedziała, że no, pozostanę tą jedyną osobą, która będzie wiedziała, że jest Żydówką, że jej dzieci nie będą wiedziały, bo trudne miała bardzo dzieciństwo. Więc rozumiem i jakby to powiedzieć, uszanowuję jej wybór. Natomiast to jest jakiś rodzaj tragedii, tak, że być może wtedy pewien łańcuch pokoleń się urwie przez ten brak wiedzy. A każdy, myślę, inny wybór, jeśli ta wiedza idzie w przeszłość i w przyszłość, jest dla mnie uprawniony i w jakimś sposobie dobry, bo myślę, że ważna jest w ogóle w tym wszystkim autentyczność. Znaczy nikt z nas również przechodząc przez różne fazy naszych tożsamości, no nie chcieliśmy niczego grać, miejmy nadzieję, że właśnie niczego nie graliśmy, tak? Tylko, że to było prawdziwe. Czy było religijne, czy było świeckie, czy było wspólnotowe, czy wtedy, kiedy było, nie wiem, własnymi jakimiś rozważaniami, czytaniem książek, myśleniem, gdzie się w tym jest, szukaniem rodziny, szukaniem przodków, szukaniem żyjącej rodziny i tak dalej, to, że w tym wszystkim chodzi na koniec o to, żeby to było do końca prawdziwe.
No to ja cię zapytam o coś, jeśli można. Mianowicie, jeżeli ktoś uważa, że może być Żydem poprzez to, że się realizuje w kościele katolickim jako działacz, czy jako właśnie, że to jest ten sposób realizacji żydowskości. Są tacy ludzie. To jest równie dobre dla ciebie?
Nie, ale jak wiesz, znam dobrze Jakuba Wexlera i szanuję jego osobisty wybór.
Przepraszam, o to nie był jego wybór. To on się, jego wybór był czymś właśnie odwrotnym. O to było odzyskiwanie żydowskości. Natomiast on był wychowany jako katolik, nic nie wiedział.
Oczywiście. No jakby mam na myśli wybory jego z ostatnich lat. Tak, Żyda, który jest księdzem, który przez wiele lat nie wiedział i pozostał księdzem. Ja bardzo, bardzo szanuję go jako osobę.
Został księdzem i co więcej twierdzi, że te dwie tożsamości są równouprawnione, nie wykluczają się.
No więc to jest prawda o jego osobie i to oczywiście jak najbardziej ja to akceptuję i szanuję. Zresztą to jest ciekawe, że jakby u nas nikt nie ma z tym problemu. On póki jeszcze był w Polsce, został członkiem B'nai B'ritu, takiej organizacji, w której jesteśmy między innymi. Sergiusz jest przewodniczącym, a ja jestem członkiem i to była chyba jedyna taka w całym świecie, prawda, B'nai B'ritowa loża, bo to się nazywa, w której ksiądz był normalnym, pełnoprawnym członkiem. I że nikt z nas z tym nie miał problemu, chociaż no, jest to jednak bardzo dziwne. No, mi chodzi raczej o coś innego. Ludzi, którzy no, się jakby no, wychodząc od braku jakiejkolwiek żydowskiej tożsamości, poprzez kościelne zaangażowanie ją odkrywają i uważają, że ją realizują. To jest, no jest, są tacy ludzie. Oczywiście, no znowu, jak weźmiemy poszczególny, konkretny przypadek jakiejś osoby, no to, to się wszystko tłumaczy, no to tej osoby to jest ważne, to jest w porządku. Dla mnie problemem jest głównie to, jak, no, jeżeli to się potraktuje nie jako pojedynczy przykład pojedynczej osoby, a jako pewien wzorzec postępowania, to wtedy ja mam z tym duży problem, ponieważ to wtedy się robi wzorcem, a przynajmniej jest to tak rozumiane przez różnych ludzi, nawet może nie całkiem wprost, ale pośrednio jako wzorzec, że dla innych Żydów, że o, Żydzi mogliby tak robić. Jeśli ktoś tak na to patrzy, no to ja wtedy mam z tym wielki problem, bo oczywiście odrzucam to zupełnie.
Jako wzór dla Żydów, to ja również. Jeśli jest to wybór osobisty pojedynczej osoby, to szanuję.
Tylko to właśnie, przepraszam, właśnie jak Staszek powiedział, to nie jest najczęściej wybór w przypadku indywidualnym, tylko no taka biograficzny jakby przypadek. No w jego przypadku wiem, jak to było. W innych pewnie też tak bywa, że nie, że ktoś, kto jest Żydem, wybiera. Znaczy, tak, oczywiście, bywa w obie strony. Tak, to prawda. Tak, tylko... Tutaj, no tutaj też troszkę to jest dla mnie dziwne, no ale nic. Jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie z tą świecką tożsamością żydowską, czyli niereligijną, jest również taki problem, że ona jakby w sposób naturalny zmierza ku tożsamości etnicznej. No a tutaj no, ja na przykład byłem tak wychowany, że wytykanie komukolwiek, czy kładzenie nacisku na narodowość jest niedobre. Ja byłem wychowany w takiej tradycji kosmopolitycznej, gdzie chodzenie, mówienie komuś, że jest Żydem albo Eskimosem, no kimkolwiek, oraz odwrotna sytuacja, kiedy Eskimos bądź Żyd jest strasznie dumny z tego, że jest Eskimosem bądź Żydem, to jest niestosowne. Prawda? Więc teraz jakże tu być Żydem, kiedy jest się osobnikiem niereligijnym i do tego ma się wpojone to, że etniczna identyfikacja jest czymś niespecjalnie akceptowalnym, dobrym, słusznym, właściwym.
No właśnie, czekamy na to. Co powiesz, Sergiuszu?
Na razie zadałem pytanie.
Nie, zostawmy to pytanie, ale również dlatego, że czas się kończy naszego dzisiejszego spotkania. Odpowiedź pewnie brzmiałaby interesująco, bo już wiemy, że niekomfortowo jest być w takiej sytuacji. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja czuję się wzbogacona tą rozmową, muszę przyznać. Aczkolwiek nie jesteśmy chyba w stanie dojść do jakiegoś wspólnego godzącego nas nad wszystkimi wątpliwościami i wątkami wniosku. Tym niemniej dziękuję bardzo za spotkanie i Państwu dziękuję. Agnieszka Ziątek, Stanisław Krajewski, Sergiusz Kowalski. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.